Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Łukaszem Lewkowiczem, politologiem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o inicjatywie Trójmorza, inicjatywie, która zyskuje na międzynarodowym znaczeniu. Wśród tych różnych inicjatyw i pól współpracy, o których rozmawiamy dzisiaj w ramach Trójmorza, no powstał Fundusz Trójmorza. To jest taki konkretny, namacalny projekt, który pokazuje realne możliwości działania w ramach tej inicjatywy, jak powiedzieliśmy, niesformalizowanej. Niedawno Bank Gospodarstwa Krajowego podsumował 2 lata już właściwie działalności Funduszu Trójmorza. No i z tego komunikatu BGK wynika, że ten dorobek funduszu to jest 10 inwestorów, prawie 1 miliard euro zgromadzonego kapitału, 3 inwestycje infrastrukturalne. Ja się tak zastanawiam, czy to dużo, mało? Jak należy ocenić no właśnie ten dotychczasowy dorobek funkcjonowania Funduszu Trójmorza?
No pamiętajmy, że to jest bardzo krótki czas, prawda? No bo to jest właściwie 2 lata od 2019 roku, kiedy powołany do życia został fundusz. No to cieszy, że się udało tą inicjatywę stworzyć. To też cieszy, że tam Polska była też promotorem i jest głównym inwestorem do dzisiaj poprzez właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego. Ale jest też dużo wyzwań, no, czy to też trzeba wskazać. Pan redaktor pyta, czy dużo. No, wydaje mi się, że niewystarczająco wciąż, bo chociażby ta liczba około 1 miliard euro, tak, tych środków, które no.
No bo wiemy też, że docelowo plan jest taki, żeby ten fundusz dysponował kwotą kilka razy większą.
Tak, 5-6, tak, no tak, tam się różne liczby pojawiają, 5-6 miliardów, ale to wciąż jest mało, bo pamiętajmy, że tam te potrzeby infrastrukturalne są często liczone w dziesiątkach czy setkach miliardów euro.
No właśnie, bo jak popatrzymy na te na rozmach tych inwestycji planowanych, no to widzimy, że ta skala potrzeb jest nieporównywalnie większa.
Oczywiście, tak więc no, cały czas czekamy na to, żeby poszczególne państwa, czy instytucje finansowe, międzynarodowe, czy nawet podmioty prywatne, żeby coraz więcej inwestowały w ten fundusz. Jeśli zobaczą oczywiście w tym swój interes, a myślę, że wiele podmiotów będzie widziało, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury, czy właśnie tej współpracy cyfrowej, energetycznej. Więc no, mówiąc krótko, no, jest to jeszcze niewystarczająca liczba środków zebranych. No, problemem jest to też, że nie wszystkie państwa Trójmorza angażują się w fundusz. Bardzo sceptycznie podchodzi do tego Austria. No, z różnych powodów politycznych. Oni też mają tą infrastrukturę właściwie już stworzoną. Nie mają takich braków jak reszta Europy Środkowej, bo to jest jednak państwo tak zwanej starej Europy, dobrze rozwinięte gospodarczo. No, także pojawia się pewien sceptycyzm, ujawnia Słowacja, która też nie przystąpiła jeszcze do funduszu, nie widzi w tym jakiejś korzyści w tym momencie. Natomiast pozostałe kraje z jakąś większą lub mniejszą liczbą środków zainwestowały w fundusz. Natomiast wydaje mi się, że tutaj dużym wyzwaniem będzie właśnie pozyskiwanie tych sponsorów, czy może złe określenie, tych firm, dużych przedsiębiorstw zagranicznych, które będą inwestowały w Europę Środkową. Że to jest największe wyzwanie. Że my też nie możemy czekać, aż państwa będą dokładały te środki, bo wiele państw pewne projekty będzie realizowało ze środków krajowych. Dużo projektów infrastrukturalnych będzie robić po prostu z pieniędzy unijnych, z Funduszu Spójności czy z Funduszu Odbudowy obecnie. Więc to będzie dla nich najważniejsze. Natomiast tutaj jest szansa, żeby pozyskiwać partnerów z zewnątrz, z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych. No, pamiętajmy, że Stany Zjednoczone cały czas są zainteresowane tą inicjatywą i przynajmniej deklaratywnie mówią o inwestowaniu
no, mamy w fundusz Trójmorza. Mamy też oczywiście takie bardzo przyjazne tej inicjatywie stanowiska amerykańskiego kongresu. Oczywiście też jednak bardzo przychylne stanowisko poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych, obecny, może specjalnie hura optymizmu nie eksponuje, ale też po tych ostatnich działaniach związanych z porozumieniem amerykańsko-niemieckim w sprawie akurat Nord Stream 2, też widzimy, że zauważa potrzebę wspierania i rozwoju Trójmorza, ale pewnie też o tym za chwilę. Więc to się oczywiście zmienia. O jeszcze jedną rzecz chcę zapytać w kwestiach formalnych, no bo to też się pojawiało. Czy to, że ta inicjatywa nie ma tej formalnej struktury, to jest jej siłą czy słabością? No i czy jest taka szansa, a czy w ogóle jest potrzeba, żeby to zmieniać właśnie, zdaniem pana doktora?
No, pojawiają się pewne pomysły w przestrzeni takiej medialnej, czy w dyskursie dotyczącej pewnej instytucjonalizacji tej współpracy. Jakiś czas temu mówiono o tym, żeby stworzyć sekretariat Trójmorza w Budapeszcie. No, ten pomysł gdzieś tam upadł, nie został kupiony, nie mówiono o tym później. Tutaj przed szczytem w Sofii pojawił się taki raport czy analiza ekspertów amerykańskich z think tanku, takiego ważnego think tanku amerykańskiego Atlantic Council, autorstwa między innymi Georgette Mosbacher, czyli byłej pani ambasador tak, Stanów Zjednoczonych w Polsce, gdzie między innymi ci eksperci proponowali stworzenie właśnie tego sekretariatu, ale poza państwami inicjatywy Trójmorza, co ciekawe. Oni zaproponowali kilka stolic w Europie Zachodniej, mówiąc, że chodzi o to, żeby to ulokować gdzieś w dużym państwie Europy Zachodniej, jakimś centrum finansowym. I padły nazwy Londynu, Amsterdamu, Brukseli i, co ciekawe, Berlina. Czyli żeby tu zaangażować także Niemców. Ale też wydaje mi się, że to w tym momencie jest mały, realny pomysł, na który pewnie większość państw inicjatywy Trójmorza, w tym Polska, raczej nie pójdzie, bo wydaje mi się, że gdybyśmy poszli w tą stronę instytucjonalizacji, bo ja nie jestem przekonany, czy to jest potrzebne, ale powiedzmy, że za kilka lat taka potrzeba by istniała, bo mamy 12 państw, trzeba to jakoś koordynować, może jakieś roczne prezydencje, sekretariat i tak dalej. Na wzór trochę Wyszehradu może, chociaż Wyszehrad też nie jest do końca zinstytucjonalizowany, prawda, bo tam właściwie jest tylko fundusz wyszehradzki, ale powiedzmy, że idziemy w tym kierunku, to wydaje mi się, że tutaj trzeba byłoby się raczej zastanawiać nad jakąś stolicą
w ramach Trójmorza
oczywiście. Może Warszawa jako duże miasto i stolica, ale może też jakieś inne, albo rotacyjny jakiś sekretariat, prawda? Można też coś takiego wprowadzić. Czy to
każde
jest potrzebne?
Rozwiązanie ma swoje...
Każde rozwiązanie ma plusy i minusy. No, tu trzeba się zastanowić. Ja często stosuję tą analogię Wyszehradu, prawda? Grupy Wyszehradzkiej. Oczywiście to jest mniejsza organizacja, no ale powiedzmy ma jakieś tam pewne podobieństwa występują. Przy wielu różnicach jednak pewne podobieństwa występują. To jest instytucja, która istnieje już 30 lat, prawda? Bo w tym roku świętowaliśmy 30-lecie i ona się świetnie obchodzi bez jakichś konkretnych instytucji. Tam też się pojawiały w przestrzeni medialnej różne pomysły, żeby stworzyć Unię Wyszehradzką, żeby właśnie jakiś sekretariat, żeby statut. Ale państwa same państwa członkowskie nie były tym zainteresowane. No nie widziały
właśnie,
tym
bo
potrzeby.
Niesformalizowana struktura też pokazuje, czy też tłumaczy całą ideę, bo to też myślę warto mieć świadomość, że przynajmniej to wynika z tych deklaracji, że zarówno Grupa Wyszehradzka, jak i Trójmorze, o którym dzisiaj rozmawiamy, nie ma być jakąś przeciwwagą, jakąś alternatywą dla struktur unijnych. Nie ma być, jak to często jest też właśnie podkreślane, Unią Europejską BIS, czy Środkowoeuropejską Unią.
To się w mediach w Europie Zachodniej pojawiało coś takiego. Nawet w niektórych państwach samego Trójmorza, na przykład w czeskiej prasie czy słowackiej, że Trójmorze to jest taka właśnie inicjatywa, powiedzmy polska, geopolityczna, która nawiązuje do tego projektu z okresu międzywojennego, czyli Międzymorza Józefa Piłsudskiego. I że to jest właśnie taka coś wymierzone generalnie w Niemcy czy Francję, tak? Albo generalnie w Europę Zachodnią. To się pojawiało przez długi czas. W pewnym momencie sami Niemcy zaczęli się jednak angażować w Trójmorze od 2018 roku, od szczytu w Bukareszcie. Później uczestniczyli w wszystkich tych szczytach. Również na szczytach zaczęli pojawiać się przedstawiciele Komisji Europejskiej i była zauważalna zmiana kursu, powiedzmy, wobec inicjatywy Trójmorza. Wcześniej był duży dystans, że po co to tworzyć, jakieś takie nowe struktury, które no nie wiadomo po co, może one będą rozwalały tą Unię od środka. Natomiast obecnie raczej jest zainteresowanie. Natomiast to też oczywiście jest pytanie, jak na przykład ta współpraca z Niemcami ma w ramach inicjatywy Trójmorza wyglądać. Bo tu się też różne pomysły pojawiają. Sami Niemcy deklarują chociażby współpracę w zakresie wielu projektów dotyczących energetyki odnawialnej. Pamiętajmy, że to dla Unii Europejskiej ta polityka klimatyczna jest bardzo ważna.
Jest kluczowa
i ona też dotyka państw Europy Środkowej, na przykład Polski, bo my też mamy ten swój miks energetyczny, jaki mamy. I to powoduje, że te Niemcy chcą się angażować. Natomiast czy to będzie jakby pozytywne dla inicjatywy Trójmorza? Jak ta współpraca będzie wyglądała? To jest otwarte pytanie.
To jest otwarte pytanie. No pytanie też, na ile te naciski amerykańskie tutaj są kluczowe, no bo właśnie ten początkowy sceptycyzm niemiecki wobec Trójmorza no dziś nieco blednie. No pytanie, czy to się dzieje właśnie pod naciskiem amerykańskim, czy nie. No, to wspomniane porozumienie amerykańsko-niemieckie w sprawie Nord Stream 2, które jakby nakłada na Niemcy obowiązek zainwestowania właśnie, czy zaangażowania się finansowego w inicjatywę Trójmorza, rzeczywiście jest taką realną zmianą tej postawy niemieckiej wobec, bo to, że jest dowodem na realną siłę Trójmorza w ramach takiej szerokiej współpracy międzynarodowej państw, już właściwie międzykontynentalnej, biorąc pod uwagę właśnie zaangażowanie amerykańskie, czy potencjalne zaangażowanie, jak pan powiedział, Japonii, no to też pokazuje, że rola tego formatu rośnie. No i Niemcy początkowo sceptyczni też dostrzegają konieczność współpracy w tym wymiarze.
No wydaje mi się, że to jest takie pragmatyczne podejście, bo nie wydaje mi się, żeby to miało jakiś aspekt ideologiczny czy i tak dalej. Po prostu Niemcy widzą w tym jakiś interes. Oczywiście ta kwestia pewnego resetu relacji między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami czy Unią Europejską, którą promuje obecna administracja Joe Bidena, na pewno temu sprzyja. Pan redaktor wspomniał o tym porozumieniu niemiecko-amerykańskim dotyczącym dokończenia, czy pozwolenia na dokończenie gazociągu Nord Stream 2. Tam się też znalazło jakby fragment tekstu dotyczący Trójmorza. I to jakby Amerykanie deklarują, że no chcą, żeby Niemcy się w to angażowali. No to jest takie pytanie, to jest trochę ciekawe, że jakby bez porozumienia z państwami inicjatywy Trójmorza, powiedzmy, no pewne deklaracje się zgłasza.
Ale to akurat typowe dla tego porozumienia, bo widzimy,
ono
dotyczy i Rosji, i Ukrainy, a bez właśnie jakichś dokładnie specjalnych konsultacji z tymi krajami pewne decyzje czy deklaracje zostają podjęte.
Tak, no to jest trochę smutne, no bo oczywiście te porozumienie w dużym stopniu dotyka przede wszystkim Ukrainy. Tak. Do pewnego stopnia również państw Europy Środkowej, tak jak państwa bałtyckie, Polska czy Słowacja, bo też o Słowacji pamiętajmy, bo ona też ma charakter państwa tranzytowego, jeżeli chodzi o gaz rosyjski do reszty Europy. Natomiast no, mam wrażenie, że tutaj jednak no, nie było tych konsultacji z tymi państwami regionu. I to jest troszeczkę tak jakby ponad naszymi głowami podejmowanie pewnych decyzji politycznych, co będzie utrudniało chyba jednak implementację tego. No okej, ja się bardzo cieszę, że Amerykanie chcą się angażować w Trójmorze, bo o tym mówił Joe Biden na nagraniu puszczanym w Sofii, tak na szczycie. Ja się cieszę, że w tym porozumieniu niemiecko-amerykańskim też się o tym mówi, tylko się zastanawiam, jak to będzie w praktyce wyglądać. Jakie projekty, z kim, czego będą dotyczyły, czy to będą jakieś projekty dotyczące właśnie gazu, tak, i dostarczania gazu do Europy Środkowej, nawet tego gazu z Nord Stream 1 czy Nord Stream 2, czy nie, no bo na razie wychodzi na to, że Niemcy budują swoją jakby tą potęgę gazową, chcą się takim hubem gazowym w tej części Europy stać, natomiast kosztem jednak Europy Środkowej i Wschodniej. I czy te państwa mogą zagwarantować też bezpieczeństwo energetyczne tego regionu czy Ukrainy? No ja jestem trochę sceptyczny, biorąc pod uwagę, jak wygląda polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, wobec Europy Środkowej. To będzie bardzo trudne, a to są tylko pewne deklaracje jak na razie.
Oczywiście po czynach ich poznacie, co z tego wyniknie, jak w praktyce to porozumienie będzie wdrażane. Będziemy oczywiście także w Studiu Wschodnim o tym mówić. Jeszcze chciałem zapytać o ten nasz lokalny lubelski akcent, no bo wspomniał Pan o tym forum sprzed kilku tygodni. Ważne jednak wydarzenie z punktu widzenia rozwoju inicjatywy Trójmorza, ale myślę w ogóle współpracy międzynarodowej Polski z państwami regionu. Samorządowy Kongres Gospodarczy, drugie forum regionów Trójmorza. To jest to spotkanie, które bez wątpienia odbiło się szerokim echem. Nie tylko w Polsce. Jakie było znaczenie już tak na spokojnie z pewnej perspektywy tego wydarzenia?
No, to było duże, niewątpliwe wydarzenie. Tak, zorganizowanie tego nawet robiło wrażenie.
Pamiętamy, że pierwotnie ono miało być oczywiście w 2020
Dokładnie.
Roku organizowane, tak, ze względu na pandemię zostało przełożone.
Tak, czyli wiosna 2020 to było przełożone, ostatecznie koniec czerwca 2021. Duże wydarzenie organizacyjne. No ja w tym właściwie w jakiś sposób uczestniczyłem od początku, ponieważ Instytut Europy Środkowej wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie organizowaliśmy panel ekspercki, który się ostatecznie udał. Byli ciekawi goście także z zagranicy, ze Słowacji, z Chorwacji, polscy eksperci. Natomiast taka ogólna ocena, oceniam pozytywnie, no udało się spotkać bardzo wielu różnym środowiskom, bo tam poza politykami, którzy oczywiście byli dyplomaci z państw Trójmorza, ale także z innych państw, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii. Byli także eksperci, właśnie chociażby na naszym panelu, gdzie mieliśmy dyrektora Słowackiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej między innymi, mieliśmy także dziennikarza eksperta z Chorwacji. Byli samorządowcy, to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o te spotkanie, z różnych państw właśnie Trójmorza, ale także z Ukrainy bodajże też byli przedstawiciele. Ponad 700 osób, 18 paneli bardzo różnych, no i udało się też podpisać dwie deklaracje. Jedna to jest deklaracja właśnie o stworzeniu sieci gospodarczej państw Trójmorza.
Deklaracja lubelska.
Tak zwana deklaracja lubelska, druga deklaracja cyfrowa. I co tu jest istotne? Oczywiście pamiętajmy, że to jest tylko deklaracja, czyli no oczywiście możemy ją oceniać po tym, jak zostanie już wypełniona, bo to dopiero ma powstać umowa między
samorządami. To jest zawsze pytanie, na ile jest to pewien miły gest przy okazji kurtuazyjnego spotkania, na ile
jakieś
możliwości działania.
Tak, bo ja uważam, że tutaj powinniśmy pójść w tym kierunku jednak, żeby podpisać te umowy, ściągnąć jak najwięcej partnerów. Tam już część samorządów z regionu Trójmorza się zadeklarowało, tam między innymi z Litwy, ze Słowacji, z Rumunii, ale no, dobrze by było, żeby też zaangażować może z pozostałych państw. Natomiast ja uważam, że tutaj trzeba po prostu pilnować tego i patrzeć, jak ten dokument będzie wypełniany. Bo to jest bardzo ciekawy pomysł, gdzie Trójmorze schodzi z tej płaszczyzny prezydenckiej na płaszczyznę regionalną, transgraniczną. Natomiast tak jak mówię, no, za rok będzie kolejny szczyt, no to miejmy nadzieję, czy kongres, to miejmy nadzieję, że będziemy mogli już coś ocenić, czy się udało te umowy podpisać i czy faktycznie między samorządami ta współpraca gospodarcza, infrastrukturalna, czy naukowa chociażby, czy jakaś ekspercka, bo to czasami możemy też wspierać jakieś miękkie projekty, jak to nazwał profesor Szczerski, taką infrastrukturę intelektualną. O czym się często zapomina, bo my się skupiamy na drogach, a zapominamy o tej współpracy takiej miękkiej, naukowej, eksperckiej. I to jest jakieś duże wyzwanie. Znaczy, ja to pozytywnie oceniam oczywiście, cieszę się, że te dwie deklaracje zostały przyjęte, natomiast teraz czekam z niecierpliwością, że no, Lublin stanie się takim centrum tej nowej sieci i faktycznie właśnie, ona będzie funkcjonować.
No właśnie, to jest to pytanie o rolę Lublina, czy jaką rolę on, nasze miasto może pełnić w ramach tej inicjatywy, no bo wydaje się, że właśnie po sukcesie tego kongresu, miejmy nadzieję długofalowym, nie tylko jednostkowym w postaci organizacji samego wydarzenia, no wydaje się, że potencjał jest.
No, potencjał jest bardzo duży, znaczy, chociażby ze względu na to, że jesteśmy dużym miastem tutaj na wschodzie Polski, z dogodnym położeniem takim geograficznym, bo jesteśmy blisko Europy Wschodniej, blisko granicy z Ukrainą, ale też na tym szlaku...
No i na szlaku w Jakarpacie
oczywiście, tak, gdzie się cały czas ta trasa rozbudowuje. Mamy duży potencjał intelektualny, mamy dużo uczelni, mamy ośrodek ekspercki, jakim jest Instytut Europy Środkowej. Więc wydaje mi się, że jeśli samorząd województwa lubelskiego będzie no, chciał kontynuować tą współpracę, to jest bardzo fajny, pomysł, żeby Lublin tutaj stał się takim regionalnym centrum tej współpracy trójmorskiej.
Doktor Łukasz Lewkowicz, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
A w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.